Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI przypomniał postać Bazylego Wielkiego. Streścimy papieską katechezę z ostatniej przed wakacjami audiencji ogólnej. Następnie gościem w studiu będzie przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Józef Michalik, z którym porozmawiamy m.in. o duszpasterstwie młodzieży, problemie protestów pielęgniarek i o lustracji. W środowym magazynie 4 lipca wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Święty Bazylii Wielki, szczególnie czczony jest w liturgii bizantyjskiej, urodził się około 330 roku. Otrzymał staranne wykształcenie w Atenach i Konstantynopolu. Niespodziewanie przerwał studia, przyjął chrzest, oddał się życiu monastycznemu, modlitwie i medytacji Pisma Świętego. Właśnie temu ojcu Kościoła papież poświęcił katechezę na audiencji ogólnej.
Święty Bazylii Wielki poprzez głoszenie Słowa Bożego i pisma teologiczne z dużym powodzeniem prowadził działalność duszpasterską. Będąc w kontakcie z wieloma ascetami w różnych krajach, inicjował nowe wspólnoty. Redagował dla nich konkretne wskazania. Napisał m.in. znane dzieło Reguły Moralne. Po otrzymaniu święceń kapłańskich, a w roku 330 nominacji na stolicę biskupią w Cezarei Kapadockiej, bronił wolności Kościoła, podejmując troskliwe starania o ludzi biednych. Na peryferiach Cezarei wybudował przytulisko dla chorych, sierot i ubogich. Inicjował liczne dzieła pomocy, które stały się wzorem dla współczesnych szpitali i instytucji opiekuńczych. Będąc biskupem, nadal wspierał zakładane przez siebie wspólnoty monastyczne. Odważnie przeciwstawiał się herezjom. Nauczał, że w Bogu jest jedna natura i trzy współistotne osoby, że Duch Święty jest jedną z osób boskich, która pochodzi nie tylko od Ojca, ale i od Syna. Jest to sformułowanie, które weszło w skład dogmatu katolickiego o jednym Bogu w trzech osobach. Zmarł w 379 roku, pozostawiając nam przykład współpracy z łaską Bożą.
Z uwagi na letnie upały i dużą liczbę pielgrzymów, audiencja, podobnie jak w ubiegłym tygodniu, odbyła się w dwóch częściach. Benedykt XVI najpierw spotkał się z wiernymi w Bazylice Watykańskiej, po czym przeszedł do auli Pawła VI. Zachęcił do solidarności z ludźmi słabszymi i w potrzebie. Nie zapominajcie, że każdy z nas, szerząc Boże miłosierdzie, wnosi swój wkład w budowę świata bardziej sprawiedliwego i solidarnego, powiedział papież do zebranych w Bazylice pielgrzymów włoskich. Wśród kilkunastu tysięcy wiernych na audiencji było 2,5 tysiąca Polaków.
Pozdrawiam arcybiskupa Wojciecha Ziębę w dniu jubileuszu jego święcym biskupii. Pozdrawiam arcybiskupa Józefa Michalika wraz z pielgrzymką przemyską i grupą dwóch oniemich będących tu z okazji 10. rocznicy kanonizacji świętego Jana Stukli. Niech wasz pobyt w Rzymie obfituje moc Bożych was. Wszystkim tu obecnym serdecznym błogosławień.
Dwie przyczyny sprowadziły mnie do Rzymu.
Arcybiskup Wojciech Ziemba.
Przekazanie do kongregacji do spraw świętych dokumentów zakończonego diecezjalnego procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego kardynała Stanisława Hozjusza. A druga, właśnie dzisiaj dokładnie mija 25. rocznica mojej sakry biskupiej. Wypadało podziękować Ojcu Świętemu za życzenia, które tydzień temu przesłał pod moim adresem.
Jestem tutaj w związku z rozpoczętym pierwszym synodem diecezji toruńskiej.
Biskup Andrzej Suski.
Mam okazję prosić o błogosławieństwo Ojca Świętego dla pracy tego synodu. I rzeczywiście dokonamy recepcji pierwszego synodu plenarnego polskiego, bo to niezwykle ważne.
Była to ostatnia audiencja ogólna przed papieskimi wakacjami. Następna odbędzie się 1 sierpnia.
Gościem w naszym studiu jest dzisiaj ksiądz arcybiskup Józef Michalik, metropolita przemyski, zarazem przewodniczący Episkopatu Polski. Szczęść Boże, witamy serdecznie.
Witam serdecznie.
Księże arcybiskupie, to jest taki mały jubileusz. 10 lat temu Ojciec Święty odwiedzał wasze tereny.
Tego rodzaju wydarzenie uważamy za znaczące
I źle by było, gdybyśmy nie chcieli pogłębić tego wydarzenia, bo ono okazuje się, że z czasem wcale nie traci na swojej aktualności, a pomaga na nowo odkrywać dary, które papież przyniósł ze sobą, rozpoznając pewne wartości tego świętego Jana z Dukli, świętego, który formował przez całe wieki mentalność pobożności, duchowości polskiej i został kanonizowany.
Księże arcybiskupie, papież ukazał postać Jana z Dukli jako człowieka również na nasze czasy. Czy przez te 10 lat od kanonizacji kult ożył, czy można powiedzieć, że ten święty dalej nam może patronować w sposób tak bardzo skuteczny?
Kult jeszcze bardziej zintensyfikował się, to nie ma wątpliwości. Natomiast on był zresztą zawsze w jakiś sposób tam obecny. Święty Jan z Dukli to jest człowiek prostych stron, prostej polskiej rodziny, syn. Wiele jest punktów odniesienia, potem jest to pustelnik. No dzisiaj przecież to ożywienie ruchu rekolekcyjnego. My w diecezji mamy 11 domów rekolekcyjnych, które funkcjonują i które są pełne. Nie zamyka się ich, a ciągle jakiś jeden otwieramy. Więc to zapotrzebowanie na duchowość, ten głód duchowości jest bardzo ważny. I to zarówno wśród młodzieży, jak i starszych. Dzisiaj jest wielkie wołanie o pustynię w mieście, o pustynię w szkole, o pustynię w domu, żeby był ten czas na przebywanie z Bogiem, z sobą, na rozmowę. Kolejny etap to jest człowiek, który ostatni okres życia przeżył w niepełnosprawności. Był bardzo chory, przy tym jednocześnie poszukiwanym spowiednikiem, niewidomy. Człowiek, który jednak przeżywał radośnie swoje niewidzenie, swoje upośledzenie, czy jako swój wybór do czegoś i to owocowało. On nigdy nie był sam. Ludzie szli za nim i dawniej i dzisiaj. Myślę, że takich przykładów świętych jest zresztą znacznie więcej.
Z całą pewnością, korzystając z tego, że mamy w studiu przewodniczącego Episkopatu Polski, księże arcybiskupie, mowa była o młodzieży. O młodzieży również dyskutowaliście w Kamieniu Śląskim na spotkaniu przy okazji 750. rocznicy śmierci świętego Jacka.
Tak, wydaliśmy też mały komunikat do młodzieży, który będzie niebawem odczytany. Natomiast młodzież jest częścią naszego zatroskania, jest bardzo ważnym elementem, bardzo ważnymi ludźmi są dla nas i dlatego często ten temat wraca. Była większość konferencji Episkopatu poświęcona temu tematowi. Byli ludzie, którzy są zaangażowani w duszpasterstwo młodzieży w różne formy. Była jakaś próba poszukiwania obecności tej młodzieży w rodzinie, w szkole, w kościele, w parafii, w ruchach, we wspólnotach, w stowarzyszeniach. Myślę, że są już pewne doświadczenia nowe w ciągu tych ostatnich kilkunastu latach, z których można skorzystać, do których się odwołujemy. I myślę, że to jest ważne pryncypium, że chcemy mówić o młodzieży, być z młodzieżą i żeby ona była z nami, żeby nie o młodzieży bez nich, ale z nimi razem. Potem są pewne doświadczenia bardzo pozytywne, cały ruch TZ, Międzynarodowe Dni Młodych, które po diecezjach się odbywają. Niekiedy są to kilkudniowe spotkania, żeby przygotować takie spotkanie trzydniowe na niedzielę palmową w Przemyślu, gdzie jest 5-6 tysięcy ludzi co roku, to trzeba przygotować pracę w grupach, trzeba mieć 500 animatorów, trzeba cały rok przygotowywać. Ja myślę, że ta praca nie pójdzie na marne.
Kategoria ludzi, co do której Kościół w ostatnich tygodniach zabierał głos, to są również pielęgniarki. Z jednej strony sprawa godziwego wynagrodzenia za dobrą pracę, z drugiej strony sprawa, no cóż, dobra większego służby, chorym służby, biednym, sprawa godziwych form protestu. Co można powiedzieć w tej sytuacji?
Problem jest złożony, ale trzeba jasno powiedzieć, że z jednej strony nie można szukać rozwiązań doraźnych, że 50 czy 100 zł podniesie się pensję i na ten czas mamy spokój. To była metoda poprzednich lat, z której nic nie wynika. Więc myślę, że musi być poszukiwanie rozwiązania systemowego. Protesty coś mówią, natomiast wydaje mi się, że te protesty powiedziały coś więcej niż chciały powiedzieć, że to jest nie tylko problem pielęgniarek i służb zdrowia, który trzeba rozwiązać. Ja myślę, że jednak rząd ma do zaproponowania pewne rozwiązanie i myślę, że trzeba się domówić. Myśmy apelowali o rozmowę. Natomiast proces też musi być godziwy, bo odpowiedź na ten protest musi być również uczciwa. I to wymaga spokoju, to wymaga konsekwencji, rozmowy, ale i gotowości wzięcia odpowiedzialności za to, co się wydarza. To, czego byliśmy świadomi, nie jest pozbawione uwikłań politycznych, wszyscy to widzą, Natomiast myślę, mimo to trzeba to rozwiązać. Jestem dobrej nadziei. No widzę, że są pewne kroki ze strony odpowiedzialnych za ten sektor i ministra i premiera, że to jednak znajdzie swoje rozwiązanie. Natomiast trzeba szukać dalekosiężnych programów, systemowych rozwiązań, bo przecież z jednej strony nie można dopuszczać do tego, żeby były poszczególne kategorie upośledzone, a z drugiej strony przecież dobrze wiemy, że uporządkowanie systemu płacy czy systemu zarobkowego w tej chorej polskiej sytuacji nie jest takim prostym problemem, dlatego że to jest niemożliwe, żeby człowiek żył za 800 zł w Polsce. Jeden udaje, że nie widzi, drugi udaje, że pracuje, a trzeci udaje, że mu płaci i to jest dramat wielki. Dobrze, że się o tym mówi i sądzę, że to znajdzie jakieś rozwiązanie.
Z ludzkimi dramatami, ale i z uwikłaniem politycznym powiązany jest również proces lustracji w Polsce, rozpoczęty w sposób bardzo taki otwarty, nawet dosyć jednostronny, od Kościoła. Komisja Historyczna zakończyła kwerendę, opublikowany został konkretny komunikat. Co dalej?
Po pierwsze, sam temat lustracji. Kościół tu pokazał, że się nie boi prawdy, bo zawsze to głosi i poszedł po tej linii. Natomiast trzeba też powiedzieć, że to jest typowy przykład na manipulację. Dlatego, że najpierw krzyk był wielki wokół jednego człowieka, wokół kościoła, o co tu chodziło. Niektórym ludziom naiwnym mogło chodzić rzeczywiście o oczyszczenie i tak zachowali się, jak się zachowali. Ale nie można pewnej kategorii, która najgłośniej krzyczała, usprawiedliwiać, bo Kościół nie jest zobowiązany do dokonywania tej lustracji prawnej, a są kategorie ludzi, którzy są zobowiązani, byli zobowiązani i chcą przeskoczyć ten problem. I dlatego ja myślę, że dobrze się stało, biskupi wykazali pokorną odwagę w spojrzeniu na siebie, bo chcą pokazać, jak wyglądała ich karta życiowa. I okazuje się, że owszem, mogły być pewne uwikłania, są to wyjątkowe jednostki. Natomiast proszę zobaczyć, nawet w wypadku niekiedy uwikłań trzeba ustalić kryteria, co to jest kolaboracja, co to była tajna współpraca. Po pierwsze, zobowiązanie na piśmie albo wobec świadków, nie budzące wątpliwości i wykonywanie poleceń. Jeśli któryś z tych elementów się nie sprawdzał, to oskarżany człowiek może się czuć pokrzywdzony. I mamy tu przykłady tego, dlatego że jest sytuacja taka, że niektórych z nas zapisywano, nie pytając, nie mówiąc. I wystarczyło, że pracownik Urzędu Bezpieczeństwa, wręczając paszport czy rozmawiając przy tej okazji, zapisywał księdza jako tajnego współpracownika i nie musiał niczym się wykazywać i otrzymywał premię. Ja znam ten przypadek na własnej skórze. Dlatego mam prawo tu mówić, bo wiem, co to znaczy być oskarżonym i co to znaczy przeżywać na sobie to piętno, kiedy się nie czuje człowiek winnym. Ja zbyt dobrze wiedziałem, w jakim ja systemie żyję i co mi wolno, czego mi nie wolno. Natomiast niektórzy próbowali wymknąć się, rozmawiać, dawać półznaczące odpowiedzi. Też nie można ich oskarżać o współpracę. Natomiast kiedy przyszło do lustracji dziennikarzy, kategorii, która się chce czynić sumieniem narodu. Jakie to sumienie? Chore. Ja nie mówię, żeby wieszać ludzi, broń Boże, ale kryterium prawdy musi być do wszystkich jednakowe. A nawet parlamentarzystów mamy przypadek, że będą głosić możliwość niedostosowania się do prawa. Czy to zmierza do uzdrowienia narodu, ducha narodu, czy sumienia, czy moralności, czy etyki? Zresztą problemów jest więcej. Zobaczmy, jak reaguje nasi parlamentarzyści nawet w sprawie obrony życia, czy innych praw. Mimo wszystko naród przez te wydarzenia musi być wychowywany i nie może zabraknąć głosu Kościoła o obiektywizowaniu prawdy, o tym, że sumienie zbiorowe jest złożone z jednostkowych głosów i nie można się odwoływać do zbiorowego sumienia partii, bo już myśmy to przerabiali i mamy tego dosyć aż po uszy. Każdy musi brać odpowiedzialność za to, co mówi, co czyni. I myślę, że dzisiaj trzeba by o tym mówić i głosić właśnie potrzebę większego radykalizmu w wierności prawdzie, wierności w zachowywaniu uczciwych, uchwalanych praw. Bo dzisiaj znów będziemy w sytuacji takiej, że rząd, że władze nie będą w stanie uchwalić praw, które będą i sprawiedliwe, i obowiązywać, bo ludzie będą szukali wymówek, uskoków. I to jest choroba, z której nie wyzdrowiejemy, jeśli etyka nie pójdzie przed polityką, jeśli etyka nie stanie u podstaw osądu, jeśli to sumienie weryfikowane normami obiektywnymi prawa naturalnego, objawionego, nie znajdzie zastosowania w codziennym życiu. a widzimy, żeśmy przez lustrację biskupów czy księży staliśmy się przykładem wystawionego człowieka, którego można bić. Co dalej? Dokonało się to, co się dokonało. Trzeba też wiedzieć, że efekty tych badań komisji zostaną przekazane Stolicy Apostolskiej i Stolica Apostolska zdecyduje. Jestem przekonany, że żadnych dramatycznych reakcji nie należy oczekiwać, bo te, które zaistniały, były aż nadto dramatyczne i niepotrzebne Kościołowi w Polsce.
Choć przyniosły owoc samooczyszczenia w pewnym sensie.
Tak, no na pewno z tym, że ono się nie dokonuje bezboleśnie i dokonało się z wielkimi ofiarami, bardzo boleśnie, ale ono pozwoli podnieść czoło, bo nie ma się czego ostatecznie teraz wstydzić, nie mamy czego ukrywać. Dzisiaj są takie czasy, że wszyscy sądzą wszystkich, więc nie może być kategorii ludzi wyjętych spod tego osądu publicznego. I ja myślę, że autorytet Kościoła na tym wcale nie stracił, ku zasmuceniu tych wszystkich, którzy by czekali, że to już padnie wszystko, że ta kanosa to już będzie taka, której się Kościół nie podniesie. Nie. Kościół nie działa własnymi siłami, nie cnotą biskupów czy księży. Kościół działa mocą tego, który go założył i my grzesznicy mamy się z nim jednoczyć i to będzie nasza siła. To on umierał na krzyżu za nas, a nie my za jakieś zasady. Natomiast szkoda, że te siły wielkie, które zmobilizowano, że ta bomba atomowa, którą wyprodukowano, skończyła się gwizdkiem. Bo ona nie oczyściła tych, których oczyścić powinna. Bo księża nie mają dzisiaj takiego wpływu ani na uchwalanie prawa, ani na obraz Polski za granicą, ani gdzie indziej. Natomiast to, co się dzieje, czego jesteśmy świadkami, jest bolesne, dlatego że to nie jest służba narodowi, jeśli się ten naród nasz obnosi po wszystkich porządnych i mniej porządnych pismach, gazetach czy studiach i się ciągle szuka wroga. Kościele, który jest największym przyjacielem człowieka dzisiejszych czasów.
Życie idzie do przodu, księże arcybiskupie. Kościół też idzie do przodu. W Polsce zmiany w ostatnim czasie były dosyć znaczne. Jest nowy biskup w Płocku, nowy biskup w Koszalinie, przede wszystkim nowy metropolita od 3 miesięcy w Warszawie, a od niedawna także nowy sekretarz generalny episkopatu. Należy oczekiwać czegoś nowego, na co chcemy teraz obecnie zwrócić szczególną uwagę w duszpasterstwie?
Wyzwania są wielkie. Wymiana pokoleń jest normalną rzeczą i jest wyrazem tej strategii Kościoła posoborowego, który pewne granice, pewne sugestie zostawił Kościołowi na wszystkich poziomach, także diecezji, narodów, krajów. Myślę, że to jest konsekwencja, to jest już realizowane od jakiegoś czasu. Zawsze nowi ludzie wnoszą nowe pomysły, nowe perspektywy. Natomiast czy wyzwania duszpasterskie w Polsce są takie, że podołamy im? Będziemy próbowali. Ja sądzę, że przed nami no wiele problemów, chociażby problem obecności kościołów w miastach albo na wioskach oddalonych o 7, 8, 10 kilometrów od parafii. Te kościoły filialne, te dodatkowe w wielu częściach Polski są wołaniem do nieba. Formacja duchowieństwa, nas wszystkich i biskupów i księży, to jest wielkie wyzwanie dla nas, żebyśmy byli bliżej przede wszystkim Chrystusa ubogiego, autentycznego, który za słowo, za Ewangelię oddał życie, za Królestwo Niebieskie. To jest dla nas ciągle ideał i myślę, że tych wysiłków trzeba będzie ciągle więcej mnożyć i szukać tego sposobu, w jaki sposób trafić do ludzi. Wydaje się, że te nowe formy duszpasterskie, wspólnoty, grupy w jakiś sposób pomagają przeżywać nieustanny proces stałego nawrócenia i proces tej hierarchii wartości, stawiania tych wartości według właściwego klucza, nie według klucza, który nam podpowiada dzisiejszy świat, który jak zwykle miał swoje interesy i ma swoje możliwości i szanse. Ja jestem optymistą, bo przychodzą ludzie młodzi, wykazali się umiejętnością, dobrym przygotowaniem, nie lękają się życia, nie lękają się szukania nowych form i jestem pełen nadziei, że to, co pokolenie przed nami wypracowało, co zostawiło, że to nie będzie zmarnowane, ubogacone.
Z taką nadzieją patrzymy w przyszłość. Proszę Państwa, przypomnijmy przy okazji pobytu w Rzymie, naszym gościem w studiu był przewodniczący Episkopatu Polski, zarazem metropolita przemyski, ksiądz arcybiskup Józef Michalik. Dziękuję serdecznie.
Zapłać.
Tu Radio Watykańskie. W obecnym wydaniu magazynu to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.